Я тут уже 15.
Szanowni Państwo, wznawiam posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej po przerwie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Realizacja wniosków Komisji za drugi kwartał 2016 roku. Otrzymali Państwo materiał pisany, gdzie są przedstawione wszystkie nasze wnioski oraz sposób ich realizacji. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, pani Natalia Grossman.
Mam pytanie dotyczące realizacji wniosku z 22 marca 2016 roku, wniosku numer 4. Komisja zawnioskowała do burmistrza miasta o zwrócenie się do Państwowej Straży Pożarnej w celu przeprowadzenia kontroli stanu hydrantów na terenie gminy. Wystosowano pismo do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Mam pytanie, czy uzyskaliśmy już odpowiedź?
No, tak, uzyskaliśmy odpowiedź. Wpłynęła 19 kwietnia odpowiedź z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zwróciliśmy się również do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach i 18 kwietnia otrzymaliśmy odpowiedź.
Czy można bliżej dowiedzieć się, jakie te odpowiedzi były?
Proszę Państwa, no, nie będę czytał tych pism, bo pismo Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ma 3 strony plus cały szereg załączników, także zachęcam do zapoznania się. Natomiast z grubsza Komenda odpowiedziała, że przesłali 2 uzupełniające się wykazy hydrantów z terenu gminy. Hydranty wskazane w latach poprzednich przez RPWiK w Tychach jako sprawdzone i poza nielicznymi wyjątkami sprawne oraz hydranty dodatkowo zlokalizowane przez Straż Pożarną podczas działań ratowniczych, które nie znajdują się na powyższym wykazie, a o które sprawdzenie, co wynika tam z określonych obowiązków prawnych, wystąpili do RPWiK. Komenda otrzymała informację, że hydranty zlokalizowane przez Straż Pożarną zostały również sprawdzone i są sprawne. Jednocześnie jest tutaj zdanie, że sprawa kontroli technicznej hydrantów pozostaje w gestii właściciela sieci. Natomiast no, stanowisko RPWiK jest dużo bardziej ostrożne. Oni wskazują, że zaledwie niewiele hydrantów jest typowo przeznaczonych do działań ratowniczych, do działań gaśniczych, szczególnie z uwagi na parametry sieci, na której się znajdują. No jest tutaj rozdźwięk pomiędzy tym, co chciałaby Straż Pożarna, a tym, co oferuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Hydrantów jest po prostu dużo więcej, aniżeli te, które są oficjalnie wskazane do działań ratowniczych i gaśniczych.
Panie Burmistrzu, prosiłbym, żeby tą korespondencję drogą elektroniczną przesłać wszystkim radnym na skrzynki pocztowe. Czy są jeszcze jakieś pytania do wniosków? Nie, proszę pan Mokry.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja chciałbym dopytać o kwestię związaną wniosek z 22 marca 2016 roku. Pierwszy odnośnie działań związanych ze sprzedażą budynku przy ulicy Wawelskiej 35 z ukierunkowaniem na usługi medyczne. Przeprowadzona wizja w tym zakresie i obecnie analizowane są możliwości prawne. Czy tutaj jakąś opinię prawną w tym zakresie zgłosiliśmy, zleciliśmy? Jak to wygląda? Kiedy się możemy spodziewać rozstrzygnięcia w tym zakresie, aby ewentualnie podjąć dalsze działania z tym budynkiem w tym zakresie? Dziękuję.
No, proszę Państwa, no, byliśmy z panem przewodniczącym rady, rozmawialiśmy z najemcą parteru tego budynku. Tam jest ośrodek zdrowia, znajduje się, Państwo są zainteresowani, byliby zainteresowani ewentualnie, być może zakupem Natomiast z całą pewnością długoletnią, wieloletnią dzierżawą byliby zainteresowani dzierżawą pomieszczeń na piętrze. Natomiast wiąże się to z dość dużą koniecznością zainwestowania, szczególnie jeżeli chodzi o udostępnienie tej góry, dlatego że te schody, które tam są, nie pozwalają na to, żeby osoby chore się po nich przemieszczały, więc jest kwestia dobudowania szybu windowego i tego typu dźwigu. Przygotowujemy propozycję, którą przedstawimy Państwu w ciągu kilku najbliższych miesięcy. To nie jest takie proste, jeżeli chodzi o sprzedaż, żeby powiedzieć, czy ktoś jest zainteresowany, czy nie, ponieważ zgodnie z procedurami my musimy zlecić opracowanie operatu szacunkowego, a takie opracowanie za darmo nie jest, tylko kosztuje dość sporo środków, więc albo będzie decyzja Rady o przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży i wtedy podejmę takie działania, natomiast no, chcielibyśmy jednak chyba rozpocząć od możliwości wydzierżawienia tego obiektu.
Nie widzę więcej zgłoszeń, zamykam dyskusję. Komisja Gospodarki Miejskiej zapoznała się ze stanem realizacji wniosków, opinii i stanowisk komisji za pierwszy kwartał 2016 roku. Kto jest za? Dziękuję jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy bieżące. Rozpoczynamy od projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Bierunia na lata 2016-2020. Proszę o wprowadzenie pana zastępcę burmistrza.
Szanowni Państwo, jak wiecie, gdzieś w okolicach połowy zeszłego roku gmina przystąpiła do opracowania najpierw lokalnego programu rewitalizacji. Te prace były dość mocno zaawansowane. W międzyczasie w listopadzie weszła w życie ustawa o rewitalizacji. W związku z zapisami tej ustawy postanowiliśmy zmienić ten lokalny program na gminny program rewitalizacji, co pozwoli nam się ubiegać o środki zewnętrzne w ramach kilku działań z regionalnego programu operacyjnego. Ta uchwała jest jakby drugą uchwałą związaną z opracowaniem gminnego programu rewitalizacji. Pierwsza na poprzedniej sesji kwietniowej dotyczyła wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji na terenie gminy Bieruń, była przez Państwa przyjęta. Ta była szeroko konsultowana poprzez stronę internetową, jak i na spotkaniu konsultacyjnym, które tutaj miało miejsce na sali narad. No i przedstawiamy Państwu w tej chwili kolejną o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Bierunia na lata 2016-2020.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Pani Grossman, później pan Mokry.
Panie burmistrzu, ja proszę jeszcze o sprecyzowanie tego tematu. Jest pan specjalistą. Podczas ostatniej sesji podejmowaliśmy, tak jak pan wspomniał, uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bieruń. I jednym z załączników do tej uchwały, załącznikiem numer 4, był gminny program rewitalizacji miasta Bierunia. A teraz podejmujemy uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego, czy tego samego gminnego programu rewitalizacji, który był już załącznikiem do tamtej uchwały? Proszę o doprecyzowanie.
Dokładnie tego samego. Tą uchwałę dopiero mogliśmy wprowadzić na tej komisji i będziemy ją wprowadzać na najbliższej sesji, w związku z tym, że ten gminny program musiał upłynąć pewien czas ustawowy na możliwość skonsultowania tego programu i wniesienia ewentualnych uwag przez mieszkańców. Dlatego te uchwały nie weszły równocześnie pod te Państwa obrady. To jest druga, natomiast trzecią, kolejną uchwałą będzie uchwała, zresztą taka jest kolejność, o której mówił ustawa, będzie uchwała o specjalnych strefach rewitalizacji, która będzie w kolejnym miesiącu.
Proszę pan Jarosław Mokry.
Dziękuję. Lokalny program rewitalizacji, program rewitalizacji miasta Bierunia, te dwa dokumenty, czy one będą osobno funkcjonować, czy to jest połączenie tych obu dokumentów w jeden? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, czy lokalny program rewitalizacji był przedmiotem oceny w zakresie jego sporządzenia przez stosowne służby, w których będziemy ubiegać się o dofinansowania, który ten dokument ma być wykorzystywany. czy on będzie musiał być podobnie poddawany tej ocenie, czy ten dokument, który został złożony do oceny w ramach tego programu, on już jakby po jego akceptacji będziemy mieli pewność, że nie będziemy musieli ponownie dawać go pod ocenę.
Jeżeli odpowiem na pierwsze pytanie, będzie funkcjonował jeden dokument strategiczny pod nazwą Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bielunia lata 2016-2020. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, nie ma możliwości, aby konsultowania dwóch tych programów niezależnie. Konsultowany ma być jeden program. My zdecydowaliśmy się, by złożyć Gminny Program Rewitalizacji w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W październiku mamy mieć wiążącą ocenę i informację, czy uda nam się uzyskać zrefundowanie kosztów ponoszonych na opracowanie tego programu, to raz, a dwa, ta ocena jakby no, będzie dawała podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na bazie gminnego programu rewitalizacji. Nie ma możliwości jakby wystąpienia o ocenę z gminnym programem i lokalnym programem rewitalizacji. Trzeba jakby tutaj podjąć decyzję, czy idziemy w jednym, czy w drugim kierunku.
Czyli rozumiem, że przedmiotem oceny na chwilę obecną jest gminny program rewitalizacji miasta Bielunia, tak?
Dokładnie.
Zamykam dyskusję. Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bielunia na lata 2016-2020. Kto jest za? Dziękuję jednogłośnie. Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący Rady Miejskiej skierował na posiedzenie pismo, prośbę od Pani Soni Zawisz, która była skierowana do Pana Burmistrza. Ja mam pytanie, Panie Burmistrzu, czy mógłby Pan udzielić nam informacji, jak wygląda, nie wiem, tok tej sprawy, jak ona jest załatwiana, czy jest załatwiana?
Jak najbardziej, Panie Przewodniczący, sprawa jest w trakcie rozstrzygania w referacie gospodarki mieniem. Tok sprawy, pan Przewodniczący napisał tutaj, że proszę o przygotowanie stosownej uchwały, natomiast chciałbym przypomnieć, że Państwo na jednej z poprzednich sesji podjęliście uchwałę dotyczącą upoważniającą mnie do wydzierżawiania nieruchomości w określonym zakresie oczywiście i w tej chwili analizowane jest, czy zaproponujemy rozwiązanie, którym będzie dzierżawa tego w ramach tych kompetencji, czy też jeżeli będzie to wykraczać poza te kompetencje, wtedy zostanie przygotowana na kolejny miesiąc stosowna uchwała. Myślę, że temat jest dość istotny. Państwo interesujecie się wszyscy tym lokalem, także z całą pewnością ta informacja do Państwu zostanie przedstawiona.
Szanowni Państwo, jeszcze drugie pismo, które otrzymaliśmy dzisiaj, to jest pismo Prezydium Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Katowice, związane z działaniami samorządów dotyczącymi niskiej emisji. Nie wiem, jak Państwo na to się zapatrują. Ja myślę, że warto z tym stanowiskiem zapoznać się. Natomiast w mojej ocenie nasze działania związane z ograniczaniem niskiej emisji akurat są tak nakierowane, że uwzględniają również kwestie używania kotłów na paliwo stałe i tutaj akurat u nas no nie ma takiej tendencji, żeby to paliwo stałe zupełnie z niego rezygnować. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chciałby się do tego pisma odnieść. Proszę, Pan Sylwester Ficak.
Znaczy ja myślę, że znaczy nie ma za bardzo to dyskutować na temat tego pisma, bo wydaje mi się, że ten, kto pisał to pismo, to nie za bardzo wiedział chyba, o czym pisze też. I nawet nie wiem, czy zdała sobie sprawę, co to jest ograniczenie niskiej emisji. Także tu wydaje mi się, że nasze działania w tym zakresie są odpowiednie i dobre. Natomiast takie to jest trochę pomieszanie z poplątaniem, tak szczerze powiedziawszy. I także myślę, że trzeba się zapoznać i po prostu, no i chyba to zostawić. No, tu pan Sebastian, znaczy pan wiceburmistrz musiałby coś powiedzieć, jeśli chodzi o ograniczenie niskiej emisji, bo na pewno w tym siedział i o wiele więcej robił. Natomiast ograniczenie niskiej emisji to nie jest wysokość kominów, żeby ktoś to nie mylił. To jest ograniczenie niskiej emisji, chodzi o same spaliny, bo ktoś może pomyśleć, że to są kominy albo coś takiego. Także to jest całkiem co innego. No, natomiast to często ludzie mylą. Natomiast no, ja bym też chciał zadać pytanie, jeśli już jest taki wywód z tego, to można by się zapytać, ile z tego węgla, które rzeczywiście wydobywają kopalnie, jest tak zwanego węgla grubego, a ile tego miał, i bo wiemy, że sytuacja też jest taka, że czasami, znaczy no teraz powiedzmy jest taki okres, że można kupić, natomiast często zdarzało się tak, że tego węgla praktycznie do tych kotłów retortowych, które rzeczywiście są ekologiczne, w zasadzie nie można było nawet kupić. Już nie mówię o węglu wysokokalorycznym gdzieś z kopalni, powiedzmy Juliusz czy Sosnowca. No także tyle. Dziękuję.
Szanowni Państwo, ja bym proponował takie stanowisko, że Komisja Gospodarki Miejskiej zapoznała się ze stanowiskiem nr 7 10 Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w sprawie działań samorządów dotyczących niskiej emisji. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Pozostałe za. Ja przy tej okazji wywołania tego tematu niskiej emisji mam takie pytanie. Myślę, że nie chcę dzisiaj uzyskać odpowiedzi, ale bardzo bym prosił, żeby do tego się odnieść. To jest kwestia spalania w kotłach na terenie naszego miasta, w gospodarstwach indywidualnych, różnego rodzaju śmieci czy innych rzeczy, które nie powinny być spalane. Czy, i tutaj dwa pytania, czy nasza Straż Miejska ma uprawnienia do kontroli tych kotłów w trakcie spalania, do wejścia na teren posesji i skontrolowania, bo spotkałem się ze sprzecznymi opiniami. I druga rzecz, jeżeli ma, czy takie działania podejmuje i z jakim skutkiem? I to w zasadzie do pana komendanta straży i chętnie usłyszałbym odpowiedź albo dzisiaj, albo na sesji. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Straż Miejska ma takie uprawnienia. Wydałem stosowne pełnomocnictwa i upoważnienia funkcjonariuszom w tym zakresie. Te kontrole są przeprowadzane. One są przeprowadzane tak naprawdę na zgłoszenie. Dość często zdarza się, że ktoś zgłasza, że sąsiad pod takim adresem spala rzeczy nieprzeznaczone do spalania. Wtedy Straż Miejska podejmuje interwencje. Jadą funkcjonariusze, sprawdzają. Natomiast powiem Państwu, że bardzo rzadko zdarza się, żeby jednak potwierdziło się to, czy też inaczej, żeby mieli dowody na to, że na służące potwierdzaniu, że w kotle takie coś śmieci podlegają spalaniu. Zdarza się, wtedy oczywiście są takie osoby karane w odpowiedni sposób, natomiast zdarza się to bardzo rzadko. Dość często jednak zdarza się sytuacja, kiedy podczas rozpalania w piecu jest bardzo duże zadymienie, no i ludzie tutaj mylą to ze spalaniem środków do tego nieprzeznaczonych. A to spalanie wynika po prostu ze starej, przestarzałej konstrukcji kotłów i ze sposobu palenia w tych kotłach.
Proszę bardzo.
Tylko dopowiem do pana burmistrza, bo akurat rozmawiałem ze Strażą Miejską w tym temacie kiedyś. Problem polega na tym, że mieszkańcy często jakby zgłaszają Straży Miejskiej takie zdarzenie nieraz po dwóch, trzech dniach. Strażnicy miejscy powiedzieli, że jakby to ma sens tylko wtedy, kiedy zostanie próbka pobrana od razu, na gorąco. I tylko wtedy to ma sens. Jak ktoś potem zgłasza po dwóch, trzech dniach, że sąsiad czymś innym pali, no to tak naprawdę jest za późno i te próbki wtedy wychodzą negatywne, tak?
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, sprawy bieżące. Kto z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? W kolejności zgłoszeń już notuje pan Świerkosz, pani Sitko, pan Mokry, pan Mazgaj, pani Grossman. Czy jeszcze ktoś? Jeszcze siebie dopiszę. Proszę bardzo, pan Piotr Świerkosz.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, krótka prośba, żeby uczulić strażników miejskich, bo nasza kładka na grobli jest nośnikiem reklamowym. Nie wiem, czy to było uzgadniane z gminą. Jest tam baner. A propos chyba jakichś pożyczek, jak się wyjeżdża w kierunku strefy ekonomicznej. Ktoś myślę go powiesił, no i wisi sobie, on tak chyba nie powinien. I drugie już pytanie, albo pierwsze pytanie. Czy wiadome jest, kiedy rozpoczną się prace modernizacyjne na placu Nobla, związane z tegorocznymi obchodami jubileuszu i Trzarku?
A czy mógłby pan sprecyzować to drugie pytanie, w jakim zakresie placu Nobla? Bo plac Nobla słyszeliśmy między innymi na przykład w sprawozdaniu, że tam była wiata rozbierana, prawda? Więc, ale to dotyczyło tej starej wiaty murowanej, która tam kilkadziesiąt lat już miała i wyglądała mało estetycznie, została zastąpiona przystankiem autobusowym. O który fragment placu Nobla panu chodzi?
No, ten skwer przed budynkiem Nitroerku.
Proszę państwa, cóż, no to należy tu przypomnieć, że miasto otrzymało 200 tysięcy złotych dotacji z KGHM-u, czy właściwie z Nitroergu, na budowę pomnika i na sprawy związane z tym skwerem. Także są ogłoszone stosowne postępowania w tym zakresie. Pomnik się robi. Montaż prawdopodobnie odbędzie się we wrześniu, natomiast no w międzyczasie będzie musiało być również przygotowane miejsce pod postument oraz kwestie związane z otoczeniem tego postumentu. Inne prace w trakcie realizacji.
Proszę pani Maria Sitko.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu. Ja mam takie pytanie. Miał być zamontowany sejsmograf szczątków górniczych na ścierniach w tym przedszkolu, a jak dotychczas to chyba nie zamontowano tego. A mieszkańcy właśnie mają takie obawy, bo to wszystko leci. Takie potworne szczątki są dzisiaj 14:20, no to wszystko z półek leciało. To jest coś okropnego. No, jesteśmy tam przerażeni. Nie wiem, czy pan coś wie na ten temat, bo wiem, że ten pan ze szkód górniczych chyba... Było coś takiego na komisji, że mają zamontować w ścianach w przedszkolu sejsmograf?
Proszę państwa, no, nie widziałem tego wprawdzie osobiście, ale z tego co wiem, to jest zamontowane i to już parę miesięcy temu. Na nasz wniosek został przeniesiony sejsmograf chyba Sejmu Śląskiego 1. Natomiast proszę się nie niepokoić, niezależnie od tego, czy on by tam był, czy on tam nie jest, to te wstrząsy są rejestrowane przez cały szereg tych urządzeń, które znajdują się w okolicy, a najbliższy oprócz znajduje się zaraz za przejazdem kolejowym w Górkach. Także te wstrząsy są rejestrowane na bieżąco i informacja o nich jest przekazywana.
Jeszcze prośba taka, bo akurat teraz jest no, przy Krzyżu Majowy, spotykamy się i tam ten krzyż przydrożny przy ulicy Pszennej strasznie już w złym stanie jest to ogrodzenie. Ten płotek koło krzyża, jakby tak jakaś renowacja tam mogła być przeprowadzona.
Sprawdzimy, jak wygląda sprawa własnościowa. Jeżeli należy to do gminy, to oczywiście podejmiemy te działania.
Wiem, że kiedyś był pod renowacją cały ten pomnik, bo był malowany, a później chyba konserwator się tego podjął i jest taki wypiaskowany, ale te ogrodzenie już jest bardzo w tym stanie, jest takie zabytkowe, fajne, no ale już jest takie zgnite, takie spróchniałe, nie? Zardzewiałe, no się rozlatuje. Dziękuję bardzo.
Proszę pan Jarosław Mokry.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałbym zapytać o ten program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Pan burmistrz wspominał, że przygotowujemy się do aplikowania o środki w drugiej połowie roku na Kudery i Trochy, czy to jest jedyny projekt i usprawnienia ruchu w centrum miasta tutaj, w części starobieruńskiej, czy to jest jedyny projekt, do którego gmina Bieruń się przygotowuje, aby aplikować o te środki. Tyle, dziękuję.
No, proszę Państwa, warunki programu są takie, że gmina może składać tylko jeden wniosek, także my jako gmina będziemy składać tylko w tym zakresie. Natomiast mówiłem już to Państwu podczas poprzednich komisji i sesji, kiedy wprowadzaliśmy dodatkowe zadanie niezaplanowane w budżecie, a mianowicie zadanie dokumentacji projektową na ulicy Remizową, że chcemy to zadanie zrealizować łącznie z powiatem i chcemy, żeby powiat zgłosił to zadanie, ponieważ powiat może dwa wnioski składać w ramach tego programu wraz z ulicami Ofiar Oświęcimskich i Kosynierów.
Czy ma Pan mieć jakieś informacje, czy te ustalenia są nadal obowiązujące?
Nie mam informacji, żeby te ustalenia nie były obowiązujące.
Proszę, pan Henryk Mazgaj.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, zrobił nam się ostatnio problem z ulicą Kościelną. Problem w niedzielę. Mianowicie Straż Miejska respektuje prawo, zresztą słusznie, które mówi, że ścieżka rowerowa nie służy do parkowania. Ale sytuacja w tej chwili jest taka, że strach sobie stoi w niedzielę i więc nikt tam nie parkuje. Więc w tym momencie łącznik między ulicą Kościelną a ulicą Węglową jest cały zastawiony. I jeden pas ruchu jest w tym momencie wyłączony z ruchu. I teraz tak, jeżeli teraz jadą dwa samochody naprzeciwko, robi się problem, nie ma jak się wyminąć. Z drugiej strony z tą ścieżką rowerową jest też taka prawda, że do południa w niedzielę no, nikt z niej praktycznie nie korzysta. Czy byłaby taka możliwość, żeby tą ścieżkę rowerową powiedzmy na czas uroczystości kościelnej wyłączyć z ruchu rowerowego? Znaczy, bo to jest taki problem. Prawo jest prawem. Nie powinno się tam pan parkować, ale jak mówię, to powstaje taka sytuacja, że zwłaszcza jak jest moment, kiedy ludzie wchodzą z kościoła i wszyscy walą do tych samochodów, to na tej drodze dobrze jest ciasno, to jeszcze powiedzmy jest pełno ludzi. I boję się, że może dojść do jakiegoś nieszczęścia. Wydaje mi się, może się mylę, że jakby to była taka możliwość, że jednak, żeby to, bo rzeczywiście Straż Miejska się tłumaczyła, że oni tam stoją i interweniują bo mają zgłoszenia mieszkańców, nie? No ale to jest, jeżeli tam stoją, to może mają jakąś, to mają informację pewnie, ile w tym samym czasie przez do południa tych rowerów tam przejeżdża. No jeden. No i właśnie to jest to, że jeden mieszkaniec zadzwoni i się robi problem dla wszystkich. Jeżeli byłaby taka możliwość wyłączenia tej ścieżki na okres powiedzmy uroczystości kościelnej jako ścieżka rowerowa, sprawa byłaby, wróciłaby z powrotem do punktu wyjścia, czyli powiedzmy no stałyby te samochody.
No, wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości, no bo to tak jakby z drogi robić chodnik albo z chodnika drogę, no w pewnych okresach czasu, no to jest kwestia organizacji ruchu i zresztą tak, ta ulica została zaprojektowana i to całkiem niedawno i taka organizacja ruchu jest. No, czy ona jest dobra, czy niedobra, to można dyskutować. Są zwolennicy i są przeciwnicy i myślę, że jest tyluż takich, którzy uważa, że ruch się powinien w jedną bądź drugą stronę odbywać. Zawsze są to kontrowersyjne sprawy, no ale jeżeli ja będę miał wniosek z Państwa strony, żeby zmienić tą organizację ruchu na inną, to oczywiście zlecę takie opracowanie fachowcom, bo ja fachowcem w tym zakresie nie jestem.
Mogę? No, ale wydaje mi się, że jednak, no, są takie przypadki, powiedzmy, na okres krótki są wyłączane nawet całe ulice. No, już nie mówię, że powiedzmy, że są pochody, pogrzeby, czy nawet powiedzmy, no, jakieś uroczystości święta, choćby nawet powiedzmy 1 listopada, gdzie wyłączamy całą ulicę, no bo jest wtedy on jako parking. Ten sam przepis, nie? Jest droga, dlaczego ją robimy z niej parking, jak może ktoś będzie chciał w tym momencie przejechać?
No, panie radny, ja rozumiem, natomiast no, proszę wziąć pod uwagę, że święta kościelne z reguły są w niedzielę, czy w dni wolne, a w te dni wolne no, ludzie szczególnie uczęszczają właśnie i korzystają z tych ścieżek rowerowych właśnie jako tych ciągów komunikacyjnych, rekreacyjnych. No i tu się trzeba zdecydować, albo idziemy gdzieś i lokalizujemy ścieżkę rowerową i trzeba po niej jeździć rowerem, no albo się decydujemy, że nie mamy tych ścieżek rowerowych i z pełnymi tego konsekwencjami wpuszczamy ruch rowerowy na ulicę i okej, okay, i wtedy wyznaczamy parkingi, wyznaczamy chodniki. Na coś się trzeba zdecydować. No takie zmiany też nikomu nie służą, bo one prowadzą do sytuacji bardzo niebezpiecznych. Dlatego, że no ktoś się ten ktoś ma wiedzieć, prawda, czy w danym momencie coś jest ścieżką rowerową, czy jest parkingiem, albo o której godzinie są msze i czy się tam spodziewać, że może tam jechać tym rowerem, czy za chwilę go ktoś przejedzie.
Ma pan burmistrz rację, no ale jest problem. No i teraz radni z tego z rejonu znają to, wiedzą jaka jest sytuacja. No teraz no nie, musimy z tego jakoś wybrnąć.
Bardzo proszę. Pani Natalia, a pan radny, proszę, pan Świerkosz.
Dziękuję, panie przewodniczący. Może warto by było zastanowić się nad tym, czy ta droga, która tam jest przy Świętej Barbarze, jest na tyle szeroka, że można by wytyczyć miejsca parkingowe na czas świąt wzdłuż ścieżki rowerowej, tak żeby pozostawić tą jednokierunkową, ona była jednokierunkowa, z tego co pamiętam, drogę przejezdną. Wtedy i rowerzyści byliby zadowoleni i korzystający z kościoła. Nie da się tak? No
to poszukać
parkingu. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pani Natalia Grossman.
Panie Państwo, zahaczę o temat ścieżki rowerowej, ale nie do końca w tym zakresie, w którym pan radny. Dziękuję serdecznie za umieszczenie koszów na śmieci na ścieżce. Mam jeszcze prośbę do pana burmistrza, żeby te kosze, jeżeli jest taka możliwość, były upróżniane, szczególnie przed weekendami, bo widać, że rzeczywiście mieszkańcy z nich korzystają i czasem są przepełnione, a sporo ludzi korzysta w weekendy i no źle to o nas świadczy, jeżeli z nich wysypują się śmieci, także bardzo proszę, żeby w szczególności przed weekendem było opróżnione. Dziękuję.
No i oczywiście zwrócę uwagę Wydziałowi Gospodarki Komunalnej na kontrolę, natomiast chciałbym Państwu powiedzieć, że kosze są opróżniane zgodnie z harmonogramem, zgodnie z harmonogramem, który był w specyfikacji zonowych warunków zamówienia w przetargu na czystość miasta. Także no wszystkie w tej samej częstotliwości są opróżniane, ale zwrócę uwagę na to, żeby skontrolowano, jak to wygląda w rzeczywistości.
I ja ze swojego głosu rezygnuję, oddaję głos pani Panek Bryle.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ulica Wita przed cmentarzem żydowskim. Po lewej stronie tworzy się duża kałuża. To jest akurat wjazd do ostatniej posesji przed tym cmentarzem. Dziwi mnie to, ponieważ jest to nowa droga i w zasadzie tam, gdzie oni wjeżdżają samochodem, to całe jest pod wodą. Proszę o sprawdzenie tego. Zaobserwowałam to w tą sobotę. Dziękuję.
Szanowni Państwo, na tym wyczerpaliśmy blok spraw bieżących. Teraz przechodzimy do ostatniego punktu, a więc przyjęcia dwóch protokołów. Czy mógłbym je prosić? Mamy dwa protokoły. Pierwszy to jest protokół z 19 kwietnia z posiedzenia poprzedniej komisji. Czy są jakieś uwagi do tego protokołu? Nie widzę, w takim razie poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję jednogłośnie. I jest protokół kolejny z nadzwyczajnego posiedzenia komisji, które miało miejsce 28 kwietnia. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Szanowni Państwo, zamykam posiedzenie komisji.